Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. W ubiegłym tygodniu audycję zakończyliśmy rozmawiając o sprawie Olecha Sencowa, krymskiego reżysera odbywającego wyrok w rosyjskiej kolonii karnej. Dziś od tego tematu zaczniemy, a naszym gościem jest pan profesor Walenty Baluk z Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Politologii UMCS, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przypomnijmy na początek, kim jest Olech Sencow, który ostatnio przerwał trwającą łącznie 145 dni głodówkę. Przerwał, to może trochę o tyle za dużo powiedziane, że było to po prostu przymusowe przerwanie. On tego nie chciał robić, ale tak naprawdę stan jego zdrowia nie pozwalał z jednej strony na kontynuowanie, a z drugiej strony on sam miał świadomość, że po prostu to przerwanie będzie przymusowe.
Tak, panie redaktorze. To, że zacznijmy od tego, że nie krymski, tylko ukraiński reżyser pochodzący właśnie z Krymu.
Zatem
nie uznaje właśnie takiego podziału, że na zwolenników, że Krym jest rosyjski albo ukraiński,
czy
Krym jest krymski. Nie, nie ma właśnie rozwiązań pośrednich. Zgodnie z prawem międzynarodowym Krym należy
Ukrainy.
Do Ukrainy.
Tak jest.
I Olek Sencow jest właśnie obywatelem Ukrainy. Oczywiście Rosja, kiedy anektowała Krym, twierdzi, że jeżeli nie złożył w odpowiednim terminie podania o rezygnacji z rosyjskiego obywatelstwa, no to automatycznie przyznano mu obywatelstwo rosyjskie. Rosja twierdzi, że jest obywatelem rosyjskim. Otóż tak nie jest, ponieważ Krym jest ukraiński zgodnie z prawem międzynarodowym i Olek Sencow jest właśnie obywatelem Ukrainy, młodym reżyserem, zdolnym, który właśnie został bezprawnie skazany w Rosji za tak zwane działania terrorystyczne.
No, przygotowanie jakiegoś zamachu.
To znaczy, nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych dowodów. Ewentualnie są zeznania dwóch świadków i te zeznania zostały wymuszone przy pomocy tortur. A zatem właśnie widzimy po raz kolejny, że Rosja pogwałciła prawo międzynarodowe nie tylko anektując Krym, ale także gwałciła prawa człowieka, prawa chociażby Tatarów krymskich, a zatem nie respektuje prawa międzynarodowego, w tym właśnie praw człowieka, praw na przykład mniejszości narodowych czy innych grup mniejszościowych.
To też jest, ta sprawa Sencowa jest jakby wykorzystywana, jest pewnym takim symbolem właśnie związanym z wojną na Krymie właśnie. Ukraiński reżyser skazany w spreparowanym procesie jest symbolem tej wszechwładzy Putina tak naprawdę, który dzisiaj można powiedzieć tak zakulisowo mógłby się powiedzmy zgodzić na jego ułaskawienie, prawda, czego domaga się rodzina.
I podchodzimy właśnie do sedna sprawy. W Rosji mamy do czynienia z reżimem autorytarnym, który właśnie ewoluuje w kierunku, może nie tyle ewoluuje, co już się ukształtował jako reżim twardego autorytaryzmu. Przywódca może ułaskawić, a może i nie ułaskawić. I oczywiście...
Ten przypadek w przypadku Michaiła Chodorkowskiego, prawda?
Ale proszę właśnie, bo tutaj jeszcze nie skończyłem tego wątku, a zatem właśnie, jeżeli będzie łaskaw, to ułaskawi, jeżeli nie, to nie ułaskawi. I proszę sobie przypomnieć właśnie sprawę Chodorkowskiego, kiedy uczynił właśnie to Władimir Putin przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi, żeby zrobić dobry gest w stronę Zachodu. A zatem właśnie zmierza ku istocie problemu. Po pierwsze właśnie Zachód musi zrozumieć jedną rzecz, że Rosja Putina nie jest to Rosja ani demokratyczna, ani Rosja, która dąży w kierunku demokracji, ani Rosja, która przynajmniej robi wrażenie, że respektuje prawa człowieka. Jeżeli mamy do czynienia z taką Rosją Putina, to należy twardo postępować między innymi w zakresie ochrony praw człowieka, ochrony praw chociażby Tatarów krymskich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że obecnie jest rozważana kwestia przywrócenia pełni praw członkowskich Rosji w Radzie Europy. Europa powinna zrozumieć jedną rzecz. Albo są wartości demokratyczne, w tym i właśnie prawa człowieka, albo ich nie ma. Kiedy odwołamy się do lat 90.
To skąd taka miękka postawa?
No właśnie, trzeba zadać to pytanie politykom na Zachodzie. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja była przejmowana w latach 90. do Rady Europy, kiedy trwała jeszcze wojna w Czeczenii. 200 tysięcy ofiar łącznie pierwszej i drugiej wojny. Wtedy przymknięto oczy na gwałcenie praw człowieka w Rosji. Ale Rosja Jelcyna jeszcze robiła jakąś nadzieję politykom na Zachodzie, że jest możliwa demokratyzacja Rosji. Teraz nie ma nawet tej nadziei, a są brutalnie łamane prawa człowieka, prawa poszczególnych grup, w tym właśnie Tatarów krymskich. I politycy na Zachodzie ułatwiają Rosji poprzez procedurę, która właśnie jest obecnie w trakcie przegłosowania w Radzie Europy, żeby właśnie uniemożliwić przedłużenie zawieszenia praw członkowskich Rosji w Radzie Europy. Czyli de facto robią wszystko, żeby przywrócono Rosji pełnię praw. Czyli obawiają się m.in. zapowiedzi Niny Matwiejenko, czołowej polityczki rosyjskiej, która stwierdziła, że w ogóle my się zastanowimy, czy my chcemy być w Radzie Europy, czy nie. A Zachód tylko dlatego, że właśnie Rosja płaci dużą składkę członkowską, chce właśnie utrzymać Rosję w Radzie Europy. Czyli organizacji, która jest papierkiem, czy powinna być papierkiem lakmusowym tego, czy przestrzegane są prawa człowieka, czy też nie. A zatem widzimy pewną hipokryzję. No i tutaj powinna być twarda postawa. Jeżeli Rosja nie respektuje, świat apeluje, Stowarzyszenie Reżyserów, politycy,
tak od lat właściwie,
społeczeństwo obywatelskie poszczególnych państw apelują właśnie do Rosji, żeby uwolniono Olega Sencowa i innych więźniów politycznych. Rosja nie reaguje, nie pokazała właśnie żadnych niezbitych dowodów winy Sencowa i innych niesłusznie skazanych osób i właśnie sobie po prostu kpi z Zachodu. A zatem właśnie jeżeli Zachód będzie zajmował stanowiska, tylko i wyłącznie stanowiska, nie podejmując właśnie konkretnych działań, po prostu Putin będzie w dalszym stopniu postępował tak jak z Chodorkowskim, z Sencowem czy z innymi więźniami politycznymi. A zatem należy przejść od zajmowania stanowiska do konkretnych działań. Nie ma właśnie postępu w zakresie praw człowieka, w tym właśnie nie ma poprawy sytuacji Tatarów krymskich na Krymie, nie ma przywrócenia właśnie pełni praw członkowskich w Radzie Europy. Wręcz przeciwnie, jeżeli nie ma poprawy, sankcje powinny być pogłębione.
Co jeszcze ważne w sprawie Sencowa i dotyczącej ewentualnego ułaskawienia, a co zaistniało także w sytuacji Chodorkowskiego, to rosyjskie prawo przewiduje ułaskawienie, jeśli poprosi o nie sam skazany. Chodorkowski, pamiętamy, przez wiele lat nie decydował się na ten krok, oczywiście w obliczu choroby swojej matki, ale także szykowanego już kolejnego procesu on się zdecydował na ten krok. W przypadku Sencowa jego rodzina o takie ułaskawienie prosi, natomiast samo ułaskawienie, sama prośba jest także de facto przyznaniem się do winy, co oczywiście działa w tej sprawie na korzyść Putina, prawda? Bo to on łaskawie, tak jak pan profesor powiedział w swojej łasce.
Panie redaktorze, umówmy się właśnie, że kwestie, o których tutaj rozmawiamy, dotyczą państwa demokratycznego, państwa prawa. Rosja nie jest państwem prawa, a zatem właśnie te czy inne normy są właśnie podporządkowane polityce obecnie Władimira Putina. A zatem chodzi wyłącznie o to, żeby pokazać światu, że rządzi w kraju Władimir Putin i żadne działania Zachodu na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego państwa prawa, wsparcie organizacji pozarządowych, które ewentualnie mogą się sprzeciwić rządom autorytarnym Władimira Putina, jak to było chociażby w 2012 roku, kiedy były masowe protesty obywatelskie, że taka polityka Zachodu nie przejdzie. A zatem właśnie jasny i czytelny sygnał, że w Federacji Rosyjskiej żadne rewolucje kolorowe nie mogą mieć miejsca. I w tym celu między innymi władza na Kremlu chce pokazać, że może złamać każdego, w tym i Olega Sencowa. Poprosi, nie poprosi. Oleg Sencow nie przyznał się do winy, no bo właśnie nie popełnił żadnej winy i został niesłusznie skazany. A zatem właśnie...
Prośba o ułaskawienie byłaby de facto przyznaniem racji Putinowi.
Nie chodzi o przyznanie racji, bo życie ludzkie jest bezcenne. Tylko cofamy się do czasów Związku Radzieckiego, kiedy ludzi w więźniów politycznych zamykano w szpitalach psychiatrycznych, kiedy właśnie łamano sumienia, kiedy gwałcono dosłownie fizycznie, znęcano się nad ludźmi, torturowano. A zatem Oleg Sencow był zmuszony skończyć swój protest. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zagrożono mu przymusowym karmieniem, a to organizacje międzynarodowe w wydaniu rosyjskim utożsamiają z torturami. A zatem to przymusowe karmienie Sencowa przypominałoby tortury. A zatem musiał dokonać wyboru albo tortury, albo po prostu przerwie swój właśnie protest. Dlatego uważam dobrze, że dokonał wyboru na rzecz właśnie przerwania protestu. I mam nadzieję, że nie pozwoli, żeby system, żeby władza złamała jednostkę, żeby władza w Rosji złamała ten słuszny protest Olega Sencowa, który miał na celu uwolnienie więźniów politycznych.
No właśnie, to jest też ważne, o czym nie powiedzieliśmy, bo ta jego głodówka była związana z konkretnymi jakby żądaniami. On się domagał uwolnienia tych więźniów politycznych ukraińskich, prawda?
Tak, którzy... nawet ponad 60 osób. Nawet nie domagał się uwolnienia swojej osoby, tylko właśnie tak. więźniów politycznych. A zatem trzeba wyraźnie mówić, że mamy właśnie prawie że z dyktaturą, z reżimem twardego autorytaryzmu, gdzie mamy więźniów politycznych, gdzie są prześladowane osoby z powodu swojej, już nie mówię nawet innej orientacji seksualnej, ale przynależności etnicznej. Ukraińcy w Moskwie, zamknięcie ukraińskiej biblioteki, prześladowani są właśnie Tatarzy krymscy i inne grupy etniczne. Prześladowane są jednostki, prześladowana jest opozycja tak zwana antysystemowa, która jest antysystemową dlatego, że właśnie tak jest korzystnie dla Władimira Putina. Mamy w Dumie tak zwaną kieszonkową opozycję, lewicową komunistyczną partię Rosji i właśnie prawicową, czyli liberalno-demokratyczną partię Żyrinowskiego. To nie jest żadna opozycja. Opozycja została wypchana poza przestrzeń parlamentarną. Czyli mamy do czynienia...
Ale także częściowo w ogóle poza Rosję, bo tak naprawdę te ruchy opozycyjne też rozwijają się w innych krajach na emigracji.
No oczywiście i będą się rozwijać, ale właśnie...
Tylko pytanie, na ile skuteczne one
dokładnie. Natomiast pragnę jeszcze raz podkreślić, że mamy do czynienia ze spełzaniem Rosji do i powrotem do czasów radzieckich. Kiedy mieliśmy do czynienia z twardym autorytaryzmem, kiedy właśnie prawa jednostki, prawa poszczególnych grup były właśnie gwałcone. I mamy do czynienia z prześladowaniami ze względu na poglądy polityczne. I Oleg Sencow jest tego właśnie dobitnym przykładem.
Zresztą wspomniany już wcześniej Michał Chodorkowski, on też w jednym z niedawnych, ostatnio opublikowanych wywiadów, opowiadając o swoim życiu na emigracji, zdaje się aktualnie w Londynie, i pytany o to, o swój los, czy się nie obawia o swoje życie, mówi o tym dosyć spokojnie i tak. Decyzję o tym, co ma się ze mną stać, podejmuje Putin. Kiedy on o tym zdecyduje, to będzie nieuniknione. To też jakby odzwierciedla ten mechanizm, o którym pan profesor powiedział przed chwilą.
To jest bardzo złożony problem. Otóż z jednej strony na przykład politycy Zachodu apelują o solidarność w kwestii migrantów, ale z drugiej strony politycy Zachodu ignorują kwestię solidarności energetycznej z państwami młodymi, nowymi członkami Unii Europejskiej. A za te pieniądze, które Rosja pozyskuje ze sprzedaży surowców energetycznych, Rosja się dozbraja, modernizuje swoje siły zbrojne, Rosja korumpuje urzędników, polityków na Zachodzie, Rosja kupuje głosy właśnie w Radzie Europy i w innych organizacjach międzynarodowych, które udają, że nie widzą właśnie tego problemu, czyli łamanie praw człowieka i poszczególnych grup narodowych w samej Federacji Rosyjskiej.
Deklaracje takie szumne, ambitne, szczytne cele to jedno, ale tak naprawdę twarde interesy z Rosją to jest to, co decyduje.
Dlatego właśnie powiedziałem na samym początku swojej wypowiedzi, że Unia Europejska, Zachód, powinien właśnie odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie. Czy ma właśnie zasady wartościowe i czy jeszcze je respektuje? Czy w imię interesów na przykład energetycznych, chociaż tutaj też trzeba zadbać o bezpieczeństwo energetyczne, ale czy w imię interesów jest gotów właśnie sprzedać, zapomnieć o tych wartościach demokratycznych, celem ubicia tych bieżących interesów z Federacją Rosyjską i podporządkować do tego między innymi Radę Europy, OBWE czy nawet inne organizacje międzynarodowe.
To pytanie na razie chyba tak wisi po prostu w powietrzu
tak.
nad Europą Zachodnią. Panie profesorze, ale z jednej strony mamy Sencowa, z drugiej strony całą rzeszę, bym powiedział, może nie tyle rzeszę, ale wielu działaczy opozycyjnych. Oczywiście dzisiaj pewnie najbardziej znanym jest Aleksiej Nawalny, który w taki sposób najbardziej otwarty i wciąż jednak na wolności, chociaż cały czas jest właściwie przy okazji każdej manifestacji, jeśli jest taka potrzeba, to jest zatrzymywany. Ale on jeszcze próbuje pokazywać światu tą ciemną stronę Putina jednak z wolności, z tego, z życia na wolności.
Opowiem taką anegdotkę. Zawsze w Związku Radzieckim, kiedy się rozpoczynał rok szkolny, pierwsza lekcja była poświęcona Leninowi. Nauczyciele opowiadali o dobroci Lenina. I jedna z nauczycielek przedstawiała to w sposób następujący. Proszę spojrzeć na ten obrazek. Tutaj Władimir Ilicz na zesłaniu, a obok biegnie chłopczyk. Mały, niewinny. Władimir Ilicz w tej chwili goli się ostrą brzytwą. Odłożył brzytwę, podniósł chłopczyka, podrzucił, postawił na ziemię i powiedział: biegnij, a mógł i zabić. A zatem parafrazując tą anegdotkę do sytuacji bieżącej Federacji Rosyjskiej, to o czym przed chwilą mówiliśmy, w przypadku Chodorkowskiego, decyzja Putina.
To znaczy, że
prawdopodobnie
jeszcze
będzie niejawna, ale właśnie od decyzji Putina zależy, czy on będzie żył, czy on nie będzie żył. Od decyzji Putina zależy, czy Nawalny będzie na wolności, czy zostanie właśnie wtrącony do więzienia. Proszę sobie uświadomić jedną rzecz. Politycy na Zachodzie nie rozumieją tej rosyjskiej rzeczywistości. Tam nie ma przestrzeni do rywalizacji politycznej. Oczywiście taki obrazek jest korzystny dla Putina w tej chwili, bo zawsze można powiedzieć: proszę bardzo, mamy opozycję w parlamencie, co prawda ona kieszonkowa, ale przecież jest, tak? Formalnie. Mamy opozycję pozaparlamentarną, Jabłoko, Parnas, partia Nawalnego, sam Nawalny działa, ale jeżeli już popatrzymy właśnie, czy został dopuszczony do udziału w wyborach prezydenckich,
nie,
czy
został
też nie.
Został zakazany, prawda?
Tak, dlaczego? Dlatego, że w wyborach wcześniej na prezydenta Moskwy uzyskał stosunkowo dużą liczbę głosów, bodajże 27%. A zatem jakby to wyglądało w wyborach prezydenckich, gdyby Nawalny uzyskał właśnie, Putin wygrałby, powiedzmy uzyskując 52% głosów, a Nawalny uzyskał 30%. To już konkurencja, rywalizacja, ale właśnie przecież Putin nie może sobie pozwolić na rywalizowanie, no bo to jest element właśnie społeczeństwa demokratycznego. To by zmierzało nieuchronnie w kierunku demokracji, zmian, ale właśnie Putin nie chce tych zmian, dlatego właśnie ten system polityczny jest sterowany, jest podporządkowany tak zwanej wertykali, czyli pionowi władzy prezydenckiej i od decyzji Putina, jednego człowieka, a właściwie grupki osób, pięć osób decyduje, tak jak niegdyś biuro polityczne, tak obecnie Putin jako sekretarz generalne i właśnie biuro polityczne decyduje o tym, co właśnie się dzieje w Rosji. Dlatego Zachód powinien właśnie stanowczo reagować, tak jak w okresie Związku Radzieckiego. Między innymi proces KBWE, który się przerodził w OBWE, się rozpoczął od właśnie akcentowania na kwestii przestrzegania praw człowieka, praw człowieka. A w Rosji widzimy właśnie na przykładzie Sencowa i innych więźniów politycznych, że te prawa są łamane. Tatarzy krymscy są właśnie tego przykładem. I świat tylko zajmuje stanowisko, a powinien właśnie reagować.
No to w takim razie z tym wezwaniem zostawiamy naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Walenty Balok z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.